Filip.
Hubert.
Witam cię.
O, ja ciebie też, słuchaj, dawno się nie widzieliśmy.
Tak.
Ale tak naprawdę jest to kłamstwo, bo podcast to prawda, ale tylko do pewnego momentu, widzieliśmy się przed chwilą.
Tak, następuje, drodzy państwo, 262 odcinek podcastu Hammerzeit, zapowiadany przez nas w odcinku poprzednim, jako odcinek nietypowy.
Tak, odcinek specjalny, który mieliśmy w kieszeni od 3 tygodni w zasadzie, bo chcielibyśmy uczcić całkiem, proszę pana, udaną 18. edycję festiwalu Animator w Poznaniu, a także chcielibyśmy, drogie państwo, czyli wysłuchacze, dać wam szansę posłuchania spotkania z ciekawym człowiekiem, ale podwójnym.
Tak, podwójne spotkanie odbyło się dnia 7 lipca, czyli w pierwszy dzień 18. edycji międzynarodowego kwalifikującego do Oscara Festiwalu Animacji Animator w Poznaniu 2025.
Mm-hmm.
I odbyło się na samym środku, środka miasta, czyli na scenie Quadro pośrodku Starego Rynku, na której to scenie jako pierwsze wydarzenie. Tak się złożyło, Filip, że miała miejsce rozmowa nasza z dwójką twórców artystycznych, wybitnych, znanych i lubianych, czyli panem Pawłem Sołtysem, zwanym także jako Pablo Pawo, oraz panem Marcinem Podolcem, znanym także jako Marcin Podolec.
Tak, panowie są zdecydowanie ciekawymi ludźmi i posiadają wiedzę na tematy, którymi chcieli się podzielić z nami i z tą niezbyt liczną, ale bardzo ochoczo nadstawiającą ucha widownią.
Filip, mówi się elitarną grupą odbiorców.
Dokładnie. Tak jak subskrybenci platformy Mubi, tak samo pierwsi uczestnicy festiwalu tegorocznego Animator przyszli posłuchać tej rozmowy. To była jedna z trzech rzeczy, które mieliśmy okazję na festiwalu robić. Jeśli się nie mylę, nie licząc odwołanego Silent Disco, to na scenie Quadro także ostatnia rzecz festiwalowa była naszym udziałem, czyli nasz wspaniały late night, trochę mokry, bo padało, ale również bardzo ochoczo odwiedzany przez widownię.
Tak, ale że jako format rozmowy trochę lepiej nadaje się do medium audio podcastowego, to w tym odcinku przedstawiamy nasze spotkanie z tymi twórcami. Mimo tego, Filip, że nasze kontraktualne obligacje z festiwalem Animator nie wymagają tego od nas, ale stwierdziliśmy, że rozmowa jest na tyle fajna i że udało się ją profesjonalnie nagrać, to dlaczego jej nie udostępnić?
Dokładnie. Większości z was nie było w Poznaniu w lipcu, więc macie teraz niezwykłą okazję poczuć się, jakbyście byli na festiwalu, jakbyście byli 3 tygodnie temu w piękny, ciepły, słoneczny, lipcowy dzień na poznańskim rynku i byście zrobili tak, byście widzieli po lewej stronie sceny mnie i Huberta, po prawej stronie sceny byście widzieli...
W sensie byście prawdopodobnie widzieli to, co prawdopodobnie widzicie na okładce tego odcinka.
Dokładnie.
Tak, albo na foteczkach wrzuconych uprzednio na Facebooka i na Instagram. Po prawej stronie pan Paweł, ale zupełnie inny niż ten, który się może kojarzyć, i pan Marcin. W tle wielki ekran, na którym są zapętlone animacje Marcina Podolca do trzech piosenek zespołu Pablo Pawo i Ludziki.
Właśnie chciałem powiedzieć, że prezentowane animacje są jednocześnie teledyskami zespołu Pablo Pawo i Ludziki, bo taki był główny temat rozmowy naszej z tymi oto twórcami, czyli ich wspólne przedsięwzięcia.
Dokładnie, czyli drodzy państwo, teraz jakieś, ile to trwało, 45 minut?
Tak.
Mniej więcej tyle rozmowy o animacji, o teledyskach, o tym, jak się w ogóle robi takie rzeczy w tym pięknym kraju, czy piosenka musi mieć teledysk, czy jak było MTV, to było lepiej i takich różnych fajnych rzeczach.
Czy Marcin umie grać w kosza? Czy Paweł umie tańczyć? Tego dowiecie się z tej oto interesującej rozmowy.
I żeby nie było, my już nie wrócimy z nagraniem zakończenia tego odcinka, więc jak się skończy rozmowa, to się kończy odcinek.
I usłyszycie tradycyjny dźwięk.
Koniec.
Dokładnie. Miłego odsłuchu. 18. pełnoletni już festiwal Animator, międzynarodowy festiwal filmów animowanych, tu w Poznaniu. Scena Quadro, po raz pierwszy w przypadku festiwalu otwarta przestrzeń i ten biforek polega na tym, że mamy okazję porozmawiać z ciekawymi ludźmi na ciekawe tematy przed właściwą galą otwarcia. Ja się nazywam Filip Grabski, to jest Hubert Hawke. Prowadzimy od lat podcast Hammerzeit, który umożliwia nam rozmawianie na ciekawe tematy. Ciekawi ludzie siedzą po naszej lewej stronie. Panie Hubercie, tak, przedstaw gości.
ciekawi ludzie, nośniki ciekawych tematów. Jeśli spojrzycie w moją lewą stronę, to zobaczycie najpierw pana Pawła Sołtysa, znanego również jako Pablo Paweł.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Paweł jest człowiekiem sztuk wszelakich. Jest wokalistą, autorem tekstów, pisarzem, liderem zespołu Pablo Paweł i Ludziki. Nagrali razem 7 płyt studyjnych, jedną koncertową, jedną studyjno-koncertową i kasetę składankową magnetofonową.
Tak było.
Nic nie przegapiłem?
Nie, chyba nie.
Tak, a jeszcze dalej po lewej mamy pana Marcina Podolca, znanego również jako doktora Marcina Podolca, który z kolei jest świetnym twórcą komiksowym i nagradzanym animatorem. Animatorem wyróżnionym również na Animatorze, bo w zeszłym roku wyróżnienie dla filmu Ziemniaki, a także nagroda na dla nas bardzo bliskim konkursie Młodzi Film z Koszalina, a także wykładowca Łódzkiej Szkoły Filmowej. I wasze działania w pewnym momencie się przecięły. I od tego, myślę, zaczniemy.
Tak, wy działacie w różnych dziedzinach sztuki, ale współpracujecie od jakiegoś czasu i czy były jakieś okazje, żebyście razem na scenie mówili o tym, jak to jest współpracować na linii animator-muzyk kiedykolwiek?
Nie, chyba to jest pierwszy raz, kiedy się spotykamy w takich okolicznościach, że możemy się powymądrzać na ten temat. Raczej po prostu robiliśmy rzeczy wspólnie, albo dla siebie, bo to niekoniecznie jest równoczesne. Natomiast rozmawiamy tak oficjalnie, to pierwszy raz w życiu.
No to bardzo się cieszymy. Pierwsza
raz na tak, pierwszy dzień animatora.
Dokładnie, pierwszy dzień animatora, po raz pierwszy scena, po raz pierwszy spotkanie. Dobrze, to ja może zapytam, jeśli Hubert pozwoli, że będę kontynuował.
Proszę uprzejmie.
Pawle, jako źródło inspiracji dla swojej sztuki często przemycasz literaturę, historię, a czy w jakimkolwiek momencie film animowany w jakiejś formie sprawił, że poczułeś zew do tworzenia?
Wiesz co, na pewno. I to będą przykłady tak zwane głupie. To znaczy, po pierwsze to będą rzeczy z dzieciństwa. Czyli te wszystkie animacje, które oglądaliśmy, znaczy moi rówieśnicy oglądali w latach 80., czyli Bolki i Lolki, Reksie i tak dalej, Bielska Szkoła i nie tylko. Ale, żeby być sprawiedliwym, ja też jestem od pewnego czasu ojcem dorastającej córki i odkryłem parę lat temu rzecz, która mnie ominęła, bo byłem troszeczkę chyba za stary, ale w każdym razie nie złapałem się na studio Ghibli japońskie.
Totoro i tak dalej.
Tak. I właściwie obejrzałem te wszystkie filmy w drugim rzucie, tak zwane, jako ojciec po prostu. I to zrobiło na mnie ogromne wrażenie. I nie ma takiego przełożenia bezpośredniego na piosenki na przykład, czy pisanie moje. Natomiast bez wątpienia to osiadło jakoś w mojej wyobraźni. Bo są takie rzeczy, które gdzieś tam w podświadomości po prostu zostają. I ja wiem, gdzie one się w jakimś moim pisaniu pojawiają. Natomiast myślę, że dla czytelnika to niekoniecznie będzie od razu jasne, czytelne. Natomiast tak, ja jestem wielkim fanem animacji. Uważam, że to jest jedna z tych sztuk, która potrafi przekraczać granice właśnie między sztukami, między, nie wiem, malarstwem, między filmem. Ci najwybitniejsi animatorzy, czy autorzy, autorki po prostu filmów animowanych gdzieś stoją tak naprawdę w rozkroku między różnymi dziedzinami sztuki. To jest wspaniałe.
Teraz pytanie, które zdawałoby się oczywiste do Marcina, jako profesjonalny animator. Wydawałoby się, że animacja to jest twój chleb codzienny, ale zaskakująco często spotykamy się z takimi odpowiedziami ze strony animatorów, z którymi rozmawiamy, że poza pracą to oni nie mają czasu albo chęci na oglądanie filmów animowanych. Jak to jest u ciebie?
Bardzo różnie jest to u mnie. Mam takie okresy, że chłonę więcej, mam takie okresy, że potrzebuję przewietrzyć głowę i więcej inspiracji daje mi chociażby grabienie liści niż oglądanie filmów animowanych. Z ostatnio obejrzanych rzeczy bardzo, bardzo mi się spodobał taki serial Częste Skutki Uboczne. Nie sądziłem, że to będzie rzecz dla mnie, natomiast totalnie ta historia...
To jest ten o grzybach.
O grzybach, ale zupełnie też nie o grzybach. Bardzo mnie wciągnęła, duży jakiś ładunek sentymentu we mnie wzbudził ten serial. trochę mi się nie chce czasami już oglądać w związku z pracą, natomiast gdzieś tam staram się być na bieżąco, dużo pracuję ze studentami, to są często osoby o bardzo świeżych pomysłach, jestem wtedy wampirem energetycznym i sobie...
Panie doktorze, obejrzyj to jest super, pan tego nie zna, nam się to podoba.
Na przykład, ale też nawet mówię o pracy nad etiudami tych osób, które studiują u nas w szkole. To jest naprawdę świetna pożywka i dla mnie takie podpięcie się po prostu pod nowe źródło energii, więc bardzo sobie tę pracę w szkole cenię. Niekoniecznie jakby sam szukam animacji, te animacje nie znajduję. Jeżeli nie w szkole, to właśnie na takich festiwalach jak ten dzisiaj.
Panowie, Dym, czyli komiks biograficzny, wywiad, który jest tak naprawdę chyba oficjalnym początkiem waszej współpracy, zawiera jeszcze jednego Marcina, którego nie ma, pana, który przeprowadzał wywiad, Marcin Węcławek. Skąd był w ogóle impuls do stworzenia komiksu? Kto do kogo przyszedł? Czy to był najpierw wywiad, potem komiks, czy odwrotnie?
Pamiętacie jeszcze?
W ogóle, czy da się przywołać... Bo to nie jest rzecz powszechna, tak? A jak się pisze biografię, to się robi tomiszcze, albo się robi dokument dla TVP, a wy zrobiliście komiks.
Pomysł był tego Marcina, którego nie ma z nami, czyli tak naprawdę pomysłodawcą był Marcin Węcławek, który jest troszkę takim człowiekiem na styku też właśnie wielu dziedzin sztuki. Z jednej strony on się interesuje, zajmuje się muzyką hip-hopową, ale nie tylko, również właśnie taką muzyką, którą ja uprawiam, a z drugiej strony jest wielkim fanem komiksu i nie tylko, w ogóle rysowniczych rzeczy. Myśmy się nie znali wcześniej i to właśnie Marcin zaproponował, żebyśmy się gdzieś tam spotkali i spróbowali porozmawiać, czy to w ogóle ma sens. Mój kolega Marcin Podolec, siedzący po mojej lewej stronie, był wtedy bardzo nieletnim człowiekiem. Ile miałeś? 19 lat? 20?
Muszę policzyć, mów dalej.
2016. No.
Oczywiście już trochę wiedziałem, więc to jest kłamstwo, że nie wiedziałem, kto to jest, bo Marcin już wtedy był tak naprawdę wschodzącą gwiazdą polskiego komiksu, w ogóle polskiego rysowania, więc to oczywiście też w jakimś sensie mnie mile połechtało, że ktoś taki miałby się za to wziąć, ale ja w ogóle byłem przeciwny tej robocie, to znaczy mi się wydawało, że po pierwsze, to jest trochę za wcześnie, miałem wtedy 34 czy tam 35 lat i że tego typu książka to powinna powstawać, jak ktoś ma tam 86, powiedzmy, tak? Bo to jest rodzaj wywiadu rzeki. Natomiast uwiodło mnie to, jak już zobaczyłem pierwsze takie próbne jakieś plansze, które Marcin zrobił, że to nie do końca właśnie jest biografia, tylko to jest jakaś artystyczna wizja, i nawet nie tyle mojego życia, co bardziej działalności artystycznej. Marcin zaczął rysować, tam w Dymie jest dużo tego, właściwie takie komiksowe teledyski. To znaczy na podstawie piosenek rysował swoje wizje i prawdę mówiąc to mnie zachwyciło. I wtedy stwierdziłem, że okej, dobra, to zróbmy to.
Marcin, z twojej perspektywy tak samo wyglądało? Też byłeś świadomy, że młody człowiek przepytujący drugiego młodego człowieka o całokształt kariery, to może nie jest najlepszy moment i trzeba zrobić tam coś więcej?
No właśnie był jeszcze ten drugi Marcin, on przepytywał, więc wziął to na siebie. W ogóle bardzo dużo się wtedy nauczyłem od Marcina. No, od Pawła też jakby słuchając odpowiedzi, ale od Marcina, jak po prostu podchodzi do takiego tematu. Pamiętam, że nie wiem, czy ty to, Paweł, tak świadomie jakby odbierałeś wtedy, ale Marcin zawsze robił jakiś taki 15-minutowy wstęp, coś od siebie opowiadał, co tam u niego, albo gdzie tam w Warszawie był w ciekawym miejscu ostatnio. Trochę cię wciągał, dopiero wtedy pierwsze pytania zadawał i włączał.
To było sprytne. To było sprytne.
I mnie dopiero może przy drugim czy trzecim spotkaniu olśniło, że to jest jakaś metoda, a nie, że po prostu Marcin Flint jest miły. Tak, Paweł, pamiętam, że się wzbraniał na początku i faktycznie musieliśmy po prostu doprecyzować, o co nam chodzi, bo gdzieś od początku mieliśmy ten plan na interpretację twórczości Pawła, a nie stawianie pomnika za życia, więc gdzieś tam jak już Paweł poznał szczegóły, no to się wszyscy zgodziliśmy, że to jest rzecz warta zrobienia.
Wspomniałeś, że to drugi Marcin głównie rozmawiał, czyli te rozmowy nie wyglądały do końca tak, jak są zilustrowane zresztą na kartach tego komiksu, że to czy tak właśnie wyglądały, że siedzieliście sobie w trójkę przy jakimś zadymionym stoliku i Paweł tutaj godzinami opowiadał, a wy wyławialiście z tego te...
Było tak i tak, to znaczy spotkaliśmy się we trójkę, no to ja pamiętam, że...
Znaczy ja byłem zawsze przy tych rozmowach, ale Marcin nie prowadził.
Tak, Marcin, ponieważ był młodszy, a może z jakichś innych powodów, był raczej takim, wiesz, jakby powiedziała Olga Tokarczuk, czułym obserwatorem tego i sobie tam notował w swoim artystycznym kajeciku w głowie gdzieś, podejrzewam, rzeczy, które były ważne. Co dla mnie też było ciekawe, jak już potem te rysunki, jakieś pierwsze strony się pojawiły, bo niekoniecznie Marcin Podolec wyławiał te rzeczy, które ja bym mu podsuwał. One często były gdzieś tam z boku tej opowieści i to też było dla mnie ciekawe. No bo właściwie interpretacja drugiej osoby jest zawsze ciekawsza niż to, co ty masz do powiedzenia tam. Chyba, że jesteś na festiwalu animator, to wtedy nie, oczywiście.
To w ogóle było dla mnie super, no bo Marcin Węcławek brał na siebie tą merytorykę, tempo rozmowy, właśnie jakieś podchody, a ja mogłem na przykład patrzeć, w jaki sposób Paweł pali papierosa i później go odgasza. I dzięki temu ten komiks wydaje mi się, że jest żywy.
Do dzisiaj mam na lodówce taki rysunek od ciebie, jak jestem z tym papierosem, a potem się golę. Tak, nie, myślę, że ponieważ każdy z nas był trochę z innego świata, to było ciekawe dla całej trójki. Po prostu to było coś nowego. Dla mnie to mogę powiedzieć na pewno i takiego wręcz odkrywczego.
Czy to było tak, że w trakcie prac, Marcinie, rysowałeś rzeczy na bazie usłyszanych rozmów, na bazie swoich artystycznych notatek, pokazywałeś Pawłowi, a Paweł potem mówił, ty, ale to podwórko, słuchaj, to nie tak, trzepak z drugiej strony. Czy były tak zwane uwagi producenckie w trakcie, żeby to było bardziej autentyczne?
Czy był czepiał się, czy się nie czepiał?
No, po pokazaniu Pawłowi jakichś paru pierwszych planż i dostaniu zielonego światła, ja później tak jakby z Marcinem zakopaliśmy się w tej naszej robocie i dopiero Paweł zobaczył finalny komiks i wysłaliśmy mu do akceptu. I pamiętam, że odpisałeś, że nie ma bata, żeby to przeszło w tej formie, więc my się zamarliśmy. I później się okazało, że na 5 stronach chciałem zmienić na pewno na chyba. I to były wszystkie uwagi.
Bo ja jestem literatem, tak.
Co się zresztą zgodziło z tym, co mówiłeś w komiksie właśnie, że wolisz ludzi wahających się i
tak.
Sam no, też siebie tak widzisz.
Wiesz, szczególnie jak coś się wydarzyło, nie wiem, 20 lat temu, to bardzo trudno o to na pewno, nie? To znaczy trzeba mieć wielką odwagę, żeby być pewnym. Ja z kolei pamiętam, że Marcin do mnie mailował wtedy, bo to chyba taka była forma komunikacji, o pewne szczegóły lat 80. i 90., których on nie mógł znać z racji wieku po prostu. Bo wiadomo, jak wygląda blokowisko, ono w Łodzi i w Warszawie wygląda podobnie. Natomiast w latach 80. w drobnych szczegółach ono się różniło od tego, powiedzmy, z lat 2000, tak? Kiedy ty dorastałeś. Więc mieliśmy takie, bez wątpienia mieliśmy drobne rozmowy. Natomiast ja w ogóle, jeśli ktoś dla mnie robi teledysk, czy właśnie rysuję książkę, powieść graficzną, czy tam biografię graficzną, to ja uważam, że jeśli przyjąłeś, że to jest odpowiednia osoba, to ona się na tym zna, nie ty.
Klient idealny.
Nie, ale naprawdę tak jest. Ja to znam z drugiej strony, jak na przykład się robi muzykę do filmu, czy tam do serialu robiliśmy. Najgorszy jest reżyser, który przychodzi i mówi, a moim zdaniem tam w 20 sekundzie jest za mało ten. I wtedy zwykle pada pytanie, dobrze panie reżyserze, ale dlaczego? Znaczy, proszę to jakoś uargumentować. I wtedy zazwyczaj, wiesz, zapada cisza, a my z kolei do tego podchodziliśmy poważnie. To znaczy, naprawdę przeanalizowaliśmy każdą sekundę tej sceny i staraliśmy się te dźwięki ułożyć tak, żeby one miały sens. I naprawdę ja wiem lepiej od tego reżysera, jak to powinno być zrobione. I podobnie było z komiksem, to co powiedział Marcin, że ja właściwie się nie wpieprzałem. Naprawdę się nie wcinałem. Poza tym, że mieliśmy takie rozmowy co do właśnie jakichś szczegółów, nie wiem, jak wyglądał trzepak, czy jak wyglądał tam jakieś takie drobinki, a koniec końców ja uznałem, że artystą, który robi tę robotę, jest Marcin, nie ja. Ja już mogę tylko się pochylić nad tym, wiesz, z zachwytem albo z niechęcią, wiesz.
Tak, duża wdzięczność za to, ale też pamiętam jeszcze tak dopowiadając, że mieliśmy jakieś takie, nie pamiętam Paweł, czy to było z tobą, czy tylko z Marcinem Węcławkiem, ze 2, może 3 takie wycieczki po Warszawie, bo ja też i jestem młodszy i nie jestem z Warszawy. Więc na przykład przeszliśmy się po Sadybie, tam była taka ważna kładka dla tej opowieści, więc gdzieś tam mi
tak,
różne rejony...
Zburzyli ją. Zburzyli ją 2 lata temu.
Została unieśmiertelniona w tym
tak, roku. Jest unieśmiertelniona w tym komiksie, a to była ważna zaista kładka. I w dodatku, nie, ja chyba byłem, bo to się zastanawialiśmy, bo w mojej opowieści wynikało, że z niej widać pół Warszawy, bo to jest tak na przestrzał przez ulicę Sobieskiego, właściwie aż tam do, prawie do centrum, co oczywiście jest trochę poetyckim chyba uproszczeniem, bo aż tak daleko nie widać. I pamiętam, że tam byliśmy i oglądaliśmy to. No tak, ale to już były właściwie, to nie były w żaden sposób dysputy artystyczne, tylko właśnie takie raczej doprecyzowanie research, tak, doprecyzowanie szczegółów, tak.
I wychodzi na to, że ta formuła współpracy wam się bardzo dobrze sprawdziła, bo od tego czasu zasadniczo, co wychodzi płyta ludzików, to do każdej z tych płyt przynajmniej jeden teledysk jest autorstwa Marcina. Pierwszy zresztą z nich chyba był jako teledysk, który miał tam jakoś połączyć i promować tak, też wydanie tego komiksu.
Wszystkie neony.
Wszystkie neony, tak jest. Więc może przejdźmy do tematu teledysku, który leży dokładnie na granicy między waszymi rodzajami twórczości, tak mi się wydaje, to jest ten punkt styku idealny. Wszyscy jesteśmy w tym wieku mniej więcej, że pamiętamy, kiedy teledyski miały swoje lata świetności, to znaczy teledysk do utworu to była rzecz równie ważna, jak nie najważniejsza w ogóle.
I była telewizja, która puszczała
i
ten
była telewizja i te teledyski wszyscy oglądali, wszyscy swoje ulubione teledyski znali na pamięć. Ale to się chyba trochę teraz zmieniło. Jak wy teraz we współczesnych czasach widzicie format teledysku?
No oczywiście, że w latach 90. przy tym największym sukcesie MTV i różnych pochodnych później telewizji, bo to była Viva tam Eins, Viva 2 i tak dalej, różne rzeczy. Polskie pierwsze prywatne telewizje też miały zazwyczaj bloki takie teledyskowe, parogodzinne. W Warszawie była telewizja przez pewien czas taka piracka chyba, tak naprawdę NTV, ja pamiętam, że zawsze czekałem, bo tam były różne undergroundowe teledyski takie, które z kolei w MTV się nie pojawiały, tak? Więc to oczywiście była rzecz bardzo ważna. Ja myślę, że jeszcze 10-12 lat temu teledysk był najbardziej taką sensowną platformą promującą single, czyli tam piosenki, które zapowiadają płyty, albo które w ogóle mają być gdzieś tam na ludzi ten. I był taki moment, to się skończyło, niestety. Żyjemy niby w kulturze obrazkowej, ale dzisiaj to gdzieś się tam trochę zmieniło i można mieć naprawdę wspaniały teledysk, który mało kto...
Trzeba z tym teledyskiem wyjść do ludzi jakoś, a potem tak się wszystko kończy na YouTubie, prawda?
Tak. Ale, żeby samemu sobie zaprzeczyć, bo w dobrej rozmowie tak powinno być, ja uważam z kolei, że to jest jakby wartość oddzielna. To znaczy, że nawet jeśli teraz to się nie przełoży na jakieś, nie wiem, tam miliony wyświetleń, to docelowo mamy dzieło sztuki, bo kiedy ja pracuję z Marcinem, czy raczej Marcin z naszą piosenką, to koniec końców dostajemy dzieło sztuki i ono być może będzie za jakiś czas dopiero miało swoją siłę. Natomiast pamiętam, że jak zrobiliśmy, znaczy Marcin zrobił, ostatni dzień sierpnia.
Który akurat zresztą leci w tle.
To ja od razu wiedziałem, to znaczy wcale nie byłem pewien tej piosenki, czy ona jest dobra. Natomiast jak zobaczyłem obrazek, to pomyślałem, że chyba jest dobra, jeśli można było zrobić aż taki obrazek do tego. Nie wiem, czy Marcinowi to kiedyś powiedziałem w twarz, teraz też się nie odwracam, znaczy jaki wypadek w tę stronę. Natomiast uważam, że to jest arcydzieło. To znaczy to, co Marcin zrobił z tej piosenki i że dodał jej kilka nowych znaczeń, które może w niej były, może nie były, ale na pewno to jest teledysk do tej piosenki, to jest coś więcej niż ta piosenka wcześniej.
Czyli teledysk ma też funkcję terapeutyczną dla artysty muzyka. Może mieć przynajmniej.
Może mieć, tak.
Dobrze, to Marcin, dostajesz zlecenie od klienta, który ci mówi, to jest nasz singiel, proszę zrobić teledysk. Co jest ważniejsze? Słuchanie muzyki, czy jednak wczytywanie się w historię? Bo niektóre teledyski są bardzo dosłowne, no umownie dosłowne, jeżeli mówimy o tekście, a niektóre odbiegają zupełnie od tego, co podmiot liryczny miał na myśli. Jak wygląda praca nad teledyskiem z
twojej strony? Dla mnie zawsze najważniejszy jest deadline. żeby można było na spokojnie sobie pomyśleć.
To jest prawda, dlatego musimy porozmawiać po tym spotkaniu, bo jest jedna sprawa do zrobienia.
Wiecie co, ja trochę traktuję robienie teledysków jak przedłużenie takiej mojej działalności reżyserskiej, filmowej, czyli trochę obraz sam za siebie musi być odpowiedzialny. On oczywiście jest w kontakcie z muzyką, ale to jest taki partner jakby dla muzyki, nie? O, myślę, że to ładne.
Tak. No bardzo ładne.
Ale tak, też tak, mam tak, jedną tak, rzecz, której chyba Pawłowi w twarz nigdy nie powiedziałem a propos.
Odwróć się.
Mamy dzisiaj tyle wyznań, naprawdę.
Nie wiem, Paweł, czy właśnie wiesz, ale że bloki w tym teledysku to są bloki z Czarnobyla. I czy to jakoś zmienia twój odbiór tej...
Trochę tak.
No i koniec przyjaźni.
To jest ciężki moment. Nie, żartuję. One wyglądają jak ze Stegen. Być może w Czernobylu budowali po prostu w tym samym momencie jak moje osiedle. Ja bym może nawiązał do tego, co Marcin powiedział, bo myślę, że to jest bardzo celne. To znaczy, że to jest rodzaj partnerstwa właśnie, bo to nie jest służebne. W sensie takim, bo ludziom się czasem wydaje, że teledysk ma być jakimś takim właśnie, nie wiem, platformą dla promowania tylko muzyki. Albo w drugą stronę, być może niektórzy autorzy teledysku sobie myślą, a ta muzyka gdzieś tam w tle sobie leci, a ja wam pokażę, jak potrafię coś namalować, coś wyreżyserować, coś stworzyć. A kiedy to jest właśnie partnerstwo, no to wtedy powstają takie rzeczy jak ten ostatni dzień sierpnia, czy wszystkie nony. Ja właściwie nie mam teledysku akurat od Marcina, którego bym nie lubił i nie cenił.
A w takim razie zastanawiam się, bo ludziki mają poza animowanymi teledyskami też jeszcze sporo teledysków aktorskich albo półaktorskich i zastanawiam się, jak przebiega ten proces decyzyjny, który utwór zasługuje na ten taki premium potraktowanie i wysiłek animatora, a kiedy wystarczy, że Paweł będzie robił ruchy na tej ściance, jak w przypadku Przetańczonych Serc, który też jest bardzo dobrym teledyskiem.
Ja po prostu do pewnego momentu nie wiedziałem, że tak dobrze tańczę. Nie, żartuję. Wiesz co, to wynika z prostej rzeczy. Jak mamy nowy singiel, to ja piszę do Podolca. Podolec mi odpisuje, nie mam czasu. Bo jestem zajęty akurat robieniem filmu albo komiksu, albo czymś tam. I wtedy robimy normalny aktorski teledysk.
Wersja awaryjna, tak?
Wersja awaryjna. Natomiast jeśli Podolec mówi OK, robimy, no to już wtedy nie ma o czym gadać. A raz się zdarzyło, że Podolec powiedział, ja nie mogę, ale jest ode mnie wspaniała dziewczyna, która to zrobi, przypomnieć nazwisko, zapomniałem.
Agata Mielec.
Tak, która zrobiła do Aperola.
I znowu mamy ten teledysk na plecach.
To nie jest przypadek. I wspaniały jest ten teledysk. Choć on jest zupełnie inny, no bo to jest inna osoba po prostu niż wyobrażenia twoja artystyczna. Po prostu to jest jakoś tam inaczej, więc też jestem z niego bardzo zadowolony, czy wręcz on mnie wzrusza. Natomiast prawdę powiedziawszy, nawet dzisiaj jechaliśmy tutaj z moim menadżerem samochodem na to spotkanie, na ten koncert i myśleliśmy o tam na jakimś nowym singlu i pierwsze co powiedziałem, mówię, wiesz co, to dzisiaj będzie Podolec, to ja go zapytam. Jak nie będzie miał czasu, to będziemy kombinować, nie? No i tak to jest.
No to
oczywiście, nie, żeby być całkiem sprawiedliwym, my też jesteśmy zespołem niezależnym i staramy się płacić jak najlepiej. Natomiast wiadomo, że nie mamy takich budżetów, na które Marcin zasługuje. Wiesz, że one powinny być dużo wyższe i to jest normalne, że tam są jakieś inne czasem priorytety. Natomiast myślę sobie, że kiedy możemy, kiedy Marcin ma czas, ja uważam, że ten teledysk powinien być przez Marcina zrobiony, no to on wtedy powstaje. Nie wiem, ile zrobiliśmy już wspólnie. Pięć?
Zagaty chyba jest pięć.
Zagaty pięć, tak, tak. I prawdę mówiąc, to są w większości moje ulubione teledyski ludzików w ogóle. Oczywiście poza tym, gdzie tańczę solo, ale to wynika z mojego wrodzonego talentu tanecznego.
To teraz w takim razie wypadałoby Marcina zapytać, jak w takim razie dobierasz sobie, który kawałek zasługuje na twoje potraktowanie? Co musisz poczuć, żeby chcieć zrobić teledysk?
Zasługuje to chyba nie jest dobre słowo, bo wszystkie by zasługiwały, tylko chodzi o jakiś taki rodzaj chemii. Czasami on się przy pierwszym odsłuchu pojawia, czasami przy dziesiątym. Czasami trzeba wychodzić pomysł, nie? Że czuję, że coś jest w tej piosence, ale jeszcze tego nie złapałem, idę sobie na długi spacer i nagle mi wpada jakaś sytuacja do głowy i już wiem, że gdzieś będę mógł napisać do Pawła, że tak robimy, nie? Więc było parę razy tak, że dostałem jakąś propozycję utworu lub dwóch od Pawła i powiedziałem, że Mógłbym, ale muszę zobaczyć, czy po prostu uczciwie mam pomysł na tą rzecz.
Nie, więc przepraszam, że ci wejdę w słowo. Marcin odmówił kilka razy, bo po prostu nie czuł tego. I wbrew pozorom ja się wtedy poczułem też dobrze. To znaczy, że to właśnie nie jest taka robota, wiesz. Bo jeśli bierzesz tylko zlecenie po to, żeby zarobić sobie parę złotych, no to cię nie obchodzi, co tam się dzieje, nie? A Marcin jest takim człowiekiem, takim artystą, że musi poczuć jakąś więź z tym utworem, że okej, tak, tutaj mam coś do zaproponowania. I to jest właściwie tak, w idealnym świecie tak powinna wyglądać współpraca właśnie, że nie dlatego, że ktoś mi zleca ten, tylko dlatego, że ja chcę to zrobić. Tak.
Ja też może tu dorzucę, bo padło nazwisko Agaty Mianowskiej. I to
tak, wspaniały,
tylko doprecyzuję właśnie, jak to wygląda, bo ja od paru lat prowadzę takie małe studio animacji ze znajomymi, z przyjaciółmi, w kilka osób i to nam daje takie dużą możliwość elastyczności, bo robimy właśnie projekty głównie takie, które chcemy, które czujemy. I ja tę piosenkę czułem, natomiast wtedy sam nie miałem jakby takiej możliwości, żeby siedzieć i rysować. I może, nie pamiętam już dokładnie, jaki był ten proces, czy może właśnie wtedy Agata, robiliśmy jakieś animacje na bazie jej kolaży i to bardzo fajnie wyszło, więc jakoś tak te kropki się połączyły. Paweł był na to otwarty, więc no mogłem ten temat przekazać jakby bardzo bliskim i bardzo zdolnej osobie i to też jest super właśnie, że troszkę się czujemy jak taki właśnie niezależny zespół, tak jak Paweł i Ludziki, to tu jest Tapir, Yellow Tapir Films i Przyjaciele i też możemy robić takie rzeczy, które są w zgodzie z nami.
Ja sobie wtedy pamiętam, że tak sobie właśnie pomyślałem, że to jest rodzaj takiej współpracy różnych twórców niezależnych, cokolwiek znaczy to słowo tak naprawdę, nie? Ale właśnie takich, że niekoniecznie to jest jakaś korporacyjne zlecenia, tylko okej, Marcin nie mógł, zaproponował swoją młodszą koleżankę, ja zobaczyłem fragment jej tam prac i od razu powiedziałem okej, to jest wspaniałe, zwłaszcza, że nie wiem, już dosyć szybko to było, chyba po 2 tygodniach była jakaś taka pierwsze kilka scen zrobionych, bo to jeszcze nie cały teledysk. I ja wtedy zobaczyłem, o co tam chodzi, jaka jest emocja w tym obrazku, jak to próbuje być pokazane i jakby uznałem, że to jest dobre i ciekawe.
Jako twórcy niezależni, gdybyście chodzili do jednego liceum, to byście siedzieli przy tym samym stoliku, nie? Sportowcy, nerdzi i twórcy niezależni.
Nie, wiesz co, ja w liceum akurat byłem sportowcą.
Ja też.
Zresztą no widać po czapce NBA.
Dokładnie tak. To po godzinach byście siedzieli razem.
Tylko ja grałem w kosza na rozegraniu, a Marcin raczej na centrze.
Ja, gimnastyka artystyczna.
Marcin, jeszcze nawiązując do Yellow Tapir Films, powiedz mi, czy w każdym teledysku jest teraz ukryty ten tapir, czy ja go przegapiłem, czy tylko był w brązowym i niebieskim?
Chyba tylko tam, ale musiałbym poszukać.
Bo mam ludzi od tego. Ludzie to robią, tak? A ty jesteś producentem. Czy jest dużo inaczej ta rola producenta wygląda w przypadku właśnie teledysku Agaty? To jako, wiesz, animator, reżyser, masz pełną pieczę, a jak produkujesz, to ty jesteś czepiający się?
Raczej dyskutujący albo tam zadający pytania, ale nie czepiający się, bo ja też szybko zacząłem pracować. Właśnie w wieku 15 lat jakieś pierwsze rysunki w lokalnej gazecie za 5 zł publikowałem i jest to odnotowywane jako moja pierwsza praca. I szybko się nauczyłem, że takie czepialstwo, czy że się wie lepiej od kogoś, to nikąd nie prowadzi, że to musi być dialog i tak jest najlepiej. Tak też ze studentami właśnie pracujemy. Przy czym z Agatą właśnie to już, nie wiem, 6-7 lat razem już robimy rzeczy, więc jakby znamy się i wiemy, o co chodzi. I naprawdę Agata jest super profesjonalna. Tu jeszcze warto może postać Kacpra Zamarło przywołać, bo on robi do ostatniego dnia sierpnia, jakby współrealizował ze mną ten teledysk. Ja robiłem opracowanie plastyczne i wymyślałem ten klip, natomiast Kacper to wszystko animował. I też tak samo robił animację i postprodukcję w Aperolu chociażby, więc to jest taka trzecia osoba, o której warto tu wspomnieć.
Tak, są tacy ludzie, co są rzadko wymieniani w napisach, a bez nich żaden teledysk by nie powstał i nie powstałby dobrze.
To też ta mnogość osób w zespole powoduje, że w zasadzie każdy animowany twój lub twoich ludzi teledysk jest troszkę inny, jeżeli chodzi o stylistykę. Nie było nigdy pokusy, żeby w tym sierpniu się tak sprawdziło, to róbmy to samo, tylko żeby było bardziej niebieskie.
Chyba bym się znudził, wiesz, tak samo jak rysuję komiksy, to do każdego sobie szukam nowej kreski. dodaję kolor, odejmuję kolor. Teraz na przykład przez 7 lat robiłem komiksy dla dzieci, a teraz robię dla dorosłych, bez koloru, z rastrami. Bardzo to sobie cenię, że mogę tak lawirować, bo inaczej byłaby straszna nuda. I też bardzo lubię element improwizacji, więc czasami coś zaczynam jeszcze bez pomysłu w głowie i patrzę, dokąd mnie ten dany dzień zaprowadzi po prostu.
A nie kusiło cię nigdy, żeby w którymś z teledysków rzeczywiście umieścić Pawła w wersji tej, w jakim był, jakiej był w komiksie? Znaczy jego taki wizerunek przeniesiony z komiksu?
Nie.
Krótka, konkretna odpowiedź.
A czy ty, Pawle, byś chciał być zanimowany?
Wiesz co, to zawsze jest duże ryzyko, że to będzie jakoś groteskowe albo nieciekawe. Tak jak powiedziałem wcześniej, ja ufam Marcinowi. To znaczy, ponieważ on nie proponował takich rzeczy, to nie mam zdania. Gdyby zaproponował, to może byśmy się zastanowili. Natomiast generalnie, jak ja zauważyłem, że kiedy Marcin się zgadza na pracę nad moimi, naszymi piosenkami, to one niosą sobie, te piosenki zazwyczaj, taką emocję, która jest troszkę ponad osobista. I ten Pablo Paweł narysowany tam nic by nie dał. W sensie nie o to w tym chodzi. I tak mam wrażenie, że Marcin szuka pewnych takich jakichś emocji, które mógłby narysować, które mógłby oddać w teledysku. I naprawdę niepotrzebny jest tam Pablo, który gra czy tańczy. Nie? To ja mogę sam zatańczyć.
Ty lubisz pojawiać się w teledyskach?
Szczerze? Nie. Przez wiele lat starałem się tego unikać. Troszkę się nie da, bo ludzie lubią. To jest, nie wiem, czy smutne, czy nie smutne, ale tak jest. Gadałem z wieloma ludźmi, tak, dlaczego tam nigdy cię nie ma w teledyskach? Chcielibyśmy zobaczyć twarz tego faceta, który śpiewa, nie? A mi się zawsze wydawało trochę dziwne, znaczy w sensie, to chodźcie na koncert, to ja będę, nie? Tam stała w teledysku, chciałem coś innego. No ale kilka razy się dałem namówić właśnie na jakieś takie rzeczy. Zresztą ten teledysk, gdzie ja tańczę akurat, czyli tam Przetańczone Serca, to jest śmieszne, bo my właściwie mieliśmy zrobić taką minutową, czy tam 30-sekundową zajawkę singla. I Piotrek mi kazał tańczyć tam 15 minut, żeby wybrać najlepszy moment. No ja tam tańczyłem i on w końcu tak obejrzał, to mówi, słuchaj, to jest chyba klip. Poprosiłem takiego kolegę z Krakowa, żeby zrobił fajne napisy takie artystyczne z lat 80. I ten pomysł mi się wydał na początku głupi, ale jak zobaczyłem to z tymi napisami, stwierdziłem, kurde, dużo gorszych teledysków w życiu widziałem, naprawdę. Więc to a propos improwizacji, przypadek właściwie, bo to nie miał być klip, nie? To jest tak. Oczywiście, kiedy Marcin czy cała ekipa pracuje nad jakąś rzeczą, to wiadomo, w animacji improwizacja jest ważna, ale to jest jednak po prostu wiele godzin roboty. To się nie da tak właśnie, że 5 minut pokręcimy, jak pan tańczy i to będzie. No nie, niestety to jest inna praca, dlatego ja bardzo bym chciał, żeby ona była jeszcze bardziej doceniana niż jest. I właściwie pamiętam, że kiedyś, ja się w ogóle tymi Fryderykami tam nie bardzo zajmuję, ale byłem ze 2 razy nominowany. Jak mnie pytali o co powinno być, to mówiłem, że na przykład powinna być oddzielna kategoria dla animowanych teledysków, które są trochę inną sztuką niż teledyski za 100 tysięcy, wiesz, tam z jakimiś producentami, tancerzami właśnie i tak dalej, i tak dalej. No niestety na razie to się nie udało tego przeforsować.
Są Video Music Awards, gdzie zresztą przecież Marcin był nominowany jako twórca, tak. Ale to jest trochę większa nisza. Fryderyka zna prawie każdy, a tam jest tak, a gdzie, a co?
Jeszcze nawiązując do tego, co tam z 2 minuty temu omawialiście, to bym nazwał to wręcz pewną odwagą. Zamawianie czy posiadanie takich teledysków, w których właśnie nie jest twórca na pierwszym planie eksponowany, bo te teledyski się zwyczajnie lepiej klikają, przynajmniej tak mi mówią różni klienci, którzy się do nas zgłaszają i często dostajemy takie zapytania, słuchaj, no, piszemy od tam znanego rapera, mamy dużo pieniędzy, w ciągu miesiąca ma być teledysk z tym raperem w roli głównej, który ma wyglądać jak coś tam. No to my wtedy mówimy, no nie, dzięki. Bo właśnie takie rzeczy nas nie interesują. Raz nam się zdarzyło zrobić teledysk, gdzie wokalista i jego żona wystąpili, ale było to w takiej konwencji, w tak dobrej atmosferze jakby się odbyło i też przy takim zaufaniu do nas, że to jest taki wyjątek i chodzi o drugą pomoc Błażeja Króla. gdzie ta konwencja jakby zgodziła i ten pomysł mój na ten klip się zgodził z tym, że nie Paweł, tylko Błażej właśnie i jego żona Iwona mogli tam zagrać.
Zwłaszcza, że żona jest też muzyczką w tym zespole, w sensie to nie jest tak ten... Nie, ja sobie wyobrażam, że oczywiście to, że ludzie chcą widzieć, nie wiem, w teledysku Ryszarda Peje, to jest naturalne, ale z drugiej strony właśnie najfajniej jest chyba, tak jak właśnie w tym ostatnim dniu sierpnia, kiedy się uda zrobić coś w oderwaniu, nie? Od tej gęby, od tego, żeby to była jakaś opowieść, przepraszam za słowo, poetycka, nie? Która gdzieś tam operuje przenośnią, wiesz, jakimiś takimi rzeczami, bo przecież sztuka malowania, sztuka animacji, sztuka rysowania ma też te możliwości. Można zrobić, można tak naprawdę wysłać tę piosenkę w jakiś sen zupełnie inny i najwięksi, tak jak Marcin Podolec, potrafią to uzyskać. No.
Jako, że czas nas goni, to może damy Państwu szansę zadać pytanie, jeżeli coś Wam do głowy przyszło. Jeżeli nie, to my mamy jeszcze, ale może chcecie zapytać Pawła lub Marcina o to, jak to jest być wielkim artystą w tym pięknym kraju lub coś innego.
Mamy pierwszego chętnego.
Ja mam pytanie o ten komiks właśnie wasz. Tam były rozmowy, jak mówiliście, Marcina Węcławka. Czy myśleliście o tym, żeby te rozmowy wydać w formie po prostu wywiadu też dodatkowo? Bo na pewno wiele rzeczy uległo wyrzuceniu, prawda? Wiadomo, że komiks nie może przekazać wszystkiego, co na przykład godzinna rozmowa. To jest moje pierwsze pytanie. A drugie pytanie o tę też formę graficzną tego komiksu, bo mówisz, że nudzisz się tymi formami, za każdym razem zmieniasz. Czy od początku wiedziałeś, że on będzie taki w takiej formie właśnie dwukolorowej, ale nie czarno-białej, tylko z takimi, nie wiem, brązami i tak dalej? No i jeszcze może trzecie, jak już jestem przy mikrofonie, o te teledyski, bo mówiliście, że jest to kwestia budżetu. No właśnie, skąd się bierze budżet na teledysk przy takim zespole jak wy? Czy to jest kwestia tego, że Karot, Komando jakoś, nie wiem, na promocję troszeczkę dorzuca, czy to jest jednak kwestia tego, że od teledysku zaczynają się wyświetlenia na YouTubie, jakieś reklamy, Spotify i tak dalej?
Poczekaj, rozejrzę się, czy jest Piotrek z Karot na sali. Nie, wiesz co, my jesteśmy niezależnym, niedużym zespołem. Wydajemy się w niedużej, niezależnej wytwórni. I oczywiście Piotrek co pewien czas ma jakiś budżet, ale to jest zazwyczaj na jeden teledysk, do jednego singla. Prawdę mówiąc, to jest troszkę też tak, że nikt ci nie obieca, że jak wydasz 60 tysięcy na teledysk, że to się w jakikolwiek sposób zwróci. To już tak nie działa, nie? 10 lat temu może by zadziałało, dzisiaj nie. Bywa też tak, że ja płacę z kieszeni, bo chcę, żeby to było coś fajnego, nie? Bo już nie ma tego budżetu. Ja tam żonie mówię, że kupiłem działkę w Łosiu, a tak naprawdę zamówiłem teledysku Podolca. No, więc to bywa różnie. Ja mogę tylko powiedzieć, że ja żałuję, że nie mamy takich możliwości budżetowych, żeby, wiesz, studio Yellow Tapir poczuło to jako coś takiego, kurde, super, finansowo to nam się zgadza. No nie, niestety nie. To raczej jest na zasadzie, okej, Pablo się znowu odezwał, dobra, zróbmy, bo lubimy chłopa, nie? To jest tak. Co do kolorów, to kolega odpowie, a co do tych rozmów, nie, chyba nie było takiej ambicji, bo my naprawdę wyrzuciliśmy to, co było mniej ciekawe z tych rozmów przy komiksie. Więcej, mi się wydaje, że ja wtedy byłem strasznie młody. Jeszcze w ogóle nie wiedziałem, jak świat wygląda, wiesz. Jakimś byłem dzieciakiem.
Część.
35 lat miałem chyba, tak? Dzisiaj mam 40, tam ileś, 47 i na wiele z tych pytań pewnie inaczej bym odpowiedział w ogóle, więc ten komiks byłby inny, ale on jest też pewnie zapisem tamtego momentu. Opowiedz o kolorach teraz.
Czy tylko masz takie sprostowanie, że to nie jest teledysk mojego autorstwa, nie wiem, to może Łukasza Rusinka to jest? Albo kogoś innego jeszcze?
To jest, ja nawet sprawdziłem, to jest teledysk do Krzyśka i to jest teledysk autorstwa Michała Bojara?
Tak, że było śmieszniej, dostaliśmy go za darmo.
Internet mi podpowiedział, że powstał spontanicznie.
Tak, ta piosenka już miała ze 2-3 lata, w sensie już płyta była tam następna i napisał do mnie Michał, że narysował takie coś. I czy myśmy to chcieli? Jak widzicie Państwo, to jest dosyć odważna animacja, zupełnie inna niż Podolcowa czy Jelutabirowa. Natomiast ona mnie jakoś tam ujęła i właściwie uznaliśmy to za oficjalny teledysk i potem wrzuciliśmy. Ale prawdę mówiąc, to się odbyło z drugiej strony. To się zresztą czasem, bardzo rzadko, ale zdarza właśnie, że właśnie to dzisiaj to by się powinno nazywać tribute wideo, że ktoś po prostu zrobił do piosenki. Tak, to nie jest Marcina teledysko. A spoko jest czy kijowy?
Spoko.
Spoko, no to dobrze.
Co do koloru, to nie pamiętam tak szczerze, jak to było. Czy od początku był taki plan, czy coś? Na pewno takie drukowanie z Pantonem, z jednym kolorem jest tańsze niż full color. To może być jedna z odpowiedzi. A druga może być taka, że mój wcześniejszy album był czarno-biały, ten był jednokolorowy, a kolejny, co robiłem z Marcinem Kołodziejczykiem, był w pełni kolorowy, więc może to był taki etap pośredni po prostu. Nie pamiętam.
Ja muszę powiedzieć, że brąz to jest mój ulubiony w ogóle kolor w życiu, ale też nie pamiętam, czy to w ogóle miało jakiś wpływ. Nie.
Może z dymem nam się jakoś kojarzy.
Może z dymem, ale już naprawdę nie pamiętam tych szczegółów. Pewnie by ten był niski budżet na kolory.
To my jeszcze mamy, to jest bardzo proste pytanie, ale czy ty, Pawle, miałbyś ochotę jako już doświadczony poniekąd twórca muzyki filmowej, serialowej, udźwiękowić kolejny film Marcina, jeżeli by przyszło zlecenie z drugiej strony?
I też pytanie, czy Marcin miałby na to ochotę?
I to jest ważniejsze pytanie, bo to oni by płacili. Nie, wiesz co, no oczywiście, że tak. Natomiast to zawsze trzeba się spotkać, bo to działa w obie strony, tak jak działa, wiesz, teledysk do muzyki, to muzyka do filmu. Czy jest jakaś chemia? To znaczy, czy chcemy to zrobić? Ja, prawdę mówiąc, odmówiłem kilka razy jakiegoś udźwiękowiania rzeczy filmowych, które po prostu zupełnie mi się nie pasowały. Pamiętam, że wtedy mój menadżer nie był szczęśliwy, bo to są zazwyczaj akurat sensowne dosyć pieniądze, ale ja po prostu tego nie czułem. Zrobiliśmy serial z Pawłem Demirskim, bo jakby od początku się okazało, że jesteśmy starymi punkowcami, że on wiedział, czego od nas chce. My dosyć szybko zorientowaliśmy się, że to nam pasuje i tak dalej. Zwłaszcza, że tam było dużo przestrzeni do robienia, bo my robiliśmy też poza piosenkami, to robiliśmy całą muzykę tła. Czyli jak
się nazywa udar.
Tak, jak gościu idzie po ulicy, to tam gra bas Emila, nie? W sensie, i to było dużo, bardzo dużo pracy ciekawej. Teraz robimy z kolei kryminalny film z kolegą Ziembińskim, gdzie z kolei będą same tylko piosenki, co też jest inaczej, bo te piosenki mają w jakimś sensie podkreślać akcję, taki był pomysł reżysera, że mają się pojawiać w takich momentach, żeby jakby znaczyły, że nie są tylko ilustracją muzyczną, no i to też jest ciekawa rzecz. Ja bym oczywiście z ogromną chęcią coś zrobił z Marcinem w drugą stronę, natomiast nie wiem, czy akurat do tego, co wy robicie, ta muzyka ludzików byłaby odpowiednia, to już nie do mnie pytanie.
Ile mamy czasu, tak?
Mów szczerze, trudno.
Nieraz o tym myślałem, żeby się zgłosić do ludzików, ale nawet przy ostatnim filmie Ziemniaki, który robiłem, to był bardzo krótki i prosty film. Nawet
ale jakże piękny.
Nawet zupełnym przypadkiem wtedy Pawła spotkałem na ulicy Francuskiej w Warszawie. Jak byłem po nagrywaniu aktorów, sobie pogadaliśmy trochę i nawet wtedy tak sobie zacząłem myśleć, kurczę, może właśnie do ludzików się muzykę uśmiechnął. Ale na przykład to był taki projekt, który wymagał jakby minimalnej warstwy we wszystkim. Tam rysunek jest super prosty, czarną kreską na białym tle. Udźwiękowienie właśnie robiliśmy tak, żeby jak najmniej odejmij tych efektów, odejmij. Nie musimy słyszeć każdego kroku. Ten film miał być bardzo zwiewny. Wydaje mi się natomiast, że wasza muzyka jest wielowarstwowa. Prawdopodobnie potraficie zrobić coś bardzo prostego, natomiast ja tam naprawdę...
Trzeba było się odezwać na tej kawie.
Naprawdę w tym konkretnie...
Nie, ale ja rozumiem.
Trzech dźwięków pianina i to było wszystko, nie?
Więc... Dokładnie tak, bo czasem, jak właśnie udźwiękowaliśmy ten serial Udar, tam było bardzo dużo takich momentów, że właśnie trzeba było się pozbyć ambicji muzycznych. Wiesz, że nie wszyscy muszą grać, nie? Tu wystarczy, że Radziu na klawiszu zrobi tiu, tiu, tiu. I to jest tyle, ile było potrzeba do tej sceny po prostu, nie? A tutaj z kolei, tam w następnej, trzeba zrobić piosenkę w stylu lat 80. pseudofunkową, wiesz, jakś tam. A to jest taka robota z kolei w tę stronę. Oczywiście muzyka jest troszeczkę służebna wobec obrazu, czy partnerska właśnie. To znaczy, to musi działać. Najpiękniejszy utwór może nie mieć zupełnie sensu pod obrazek. I tak nam się zdarzało przy tej pracy, do serialu, że zrobiliśmy coś, co nam się wydawało przepiękne. Paweł przyszedł do studia, reżyser, posłuchał tego i mówi, ale wspaniały kawałek. Podłożyliśmy to pod ten moment w filmie, wyrzuciliśmy i poszedł. No po prostu nie, po prostu nie. Nie działało to, nie? Się okazuje, że tam jest dużo takiej pracy, co dla mnie zresztą też było ciekawe, że siedzisz z tą gitarką i patrzysz się w ten ekran i sprawdzasz, co wiesz, co tam działa, nie?
No i co, dobra jest rozmowa, ale są gromy ze strony producenckiej, które mówią, trzeba kończyć.
Widzimy to groźne spojrzenie, tak jest. Także na tym chyba naszą dzisiejszą rozmowę zakończymy.
Ostatnie pytanie do Pawła. Czy będziesz dzisiaj tańczył?
Tak, jest Silent Disco po twoim koncercie, to powinieneś.
Tak, ale obiecałem żonie, że jutro rano szybko wrócimy, bo jadę na wakacje, ale specjalnie dla ciebie zatańczę.
To dotrzymujmy obietnic, dziękujemy naszym gościom, dziękujemy państwu i do zobaczenia na koncercie i na seansach w ramach festiwalu Animator.
Dziękuję bardzo.
Koniec.